rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. 30 października o 21.05 przy mikrofonie Rafał Regulski, a audycję realizuje Łukasz Kurzawski. Za dwa dni Dzień Wszystkich Świętych i dzisiaj porozmawiamy o cmentarzach. Czy to przestrzeń szczególna, czy nie? Jeżeli tak, to dlaczego? Ważna dla kogo i dlaczego? Naszym gościem jest profesor Anna Weronika Brzezińska, etnolożka z UAM-u. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani profesor, czy cmentarz jest miejscem bardziej dla żywych, czy dla zmarłych?
No, trudne pytanie. Zdecydowanie dla żywych. Z takich powodów, że tak powiem, praktycznych. Coś trzeba zrobić z ciałami naszych zmarłych, ale też dla żywych, no bo odwiedziny na cmentarzu, miejsce pamięci, podtrzymywanie tej pamięci jest ważne dla nas, tych, którzy tutaj zostali. Niektórzy z nas potrzebują fizycznej obecności, co prawda osób już nie ma, ale jakiś taki fizyczny ślad pozostanie, imię i nazwisko, czasem data urodzenia, data śmierci, czasem, choć już coraz rzadziej podawało się, kto się gdzie urodził, czym się zajmował, jeśli to była jakaś szczególna osoba, typu nie wiem, społecznik, regionalista, polityk, jakiś ważny działacz. Więc to jest też ważne, ale też ważne dla najbliższych, ale myślę też, że dla tych osób, które znały tą osobę, że czasem potrzebujemy fizycznej obecności czyjejś.
Mm-hmm. Tak w ogóle to i w tej materii dokonuje się rewolucja, bo nie wiem, czy to już gdzieś funkcjonuje, może tak, ale pojawiają się takie projekty, żeby każdy grób na cmentarzach był oznaczony kodem QR i jak tam sobie podejdziemy z takim na przykład aparacikiem, jak ten, który dzierżę w tej chwili w dłoni, to kod QR zaprowadzi nas do więcej informacji o osobie spoczywającej w tym grobie. Na razie mówi się o tym, żeby to były osoby znane, ale docelowo to nawet ma być sprzedawane jako pewna taka usługa komercyjna.
Już coś takiego funkcjonuje. Tak jak pan wspomniał, już odkąd się pojawiły kody QR i tak one się też upowszechniły, też dysponujemy takim sprzętem, że każdy z nas może sobie to wygooglać, mówiąc potocznie. Ale rzeczywiście najpierw to się pojawiło w takim ruchu takiej pamięci lokalnej, regionalnej, często też związanej z turystyką, czyli też, że mamy fizycznie miejsce pochówku jakiejś znanej, czy ważnej, czy istotnej dla społeczności osoby. I stawianie tabliczki przy grobie, nie wiem, ktoś się może nie zgadzać, rodzina, konserwator zabytków, jeśli ta przestrzeń podlega jakby ochronie prawnej. I te niewielkie kody QR są też takim sposobem też na upowszechnianie informacji, upowszechnianie, a zarazem zapamiętanie informacji o tej osobie. Taka oferta już się też pojawia, jak pan powiedział, komercyjnie, różne zakłady pogrzebowe czy firmy. To się teraz zaczęło od stron internetowych, czyli wirtualne znicze, pamięci można postawić, można powspominać, rodzaj takich forów internetowych, gdzie można pozostawić ślad, czy taką informację o tym, że ja też o tej osobie pamiętam, to z myślą głównie też o osobach, które pozostały, o rodzinie, o jakby takie przekonanie, że nie tylko my pamiętamy, ale też jest oferta komercyjna już na rynku od kilku lat, rzeczywiście, że można sobie też o osobie prywatnej, to wtedy przekierowuje na stronę internetową, no i tam w zależności od rodziny, czy osoby, która była to zainicjowała, są zamieszczone informacje.
Żeby to działało, żeby ten kod miał sens, to oczywiście musi być ktoś, kto stworzy opis, do którego ten kod prowadzi.
W przypadku takich, no, że tak powiem, prywatnych upamiętnień, no to najczęściej robi to rodzina, bądź sama, bądź też jest formularz internetowy, który można wypełnić, czyli to ma też, nie może być dłuższe, krótsze, jest możliwość grania zdjęcia, czasem podlinkowania jakiejś, nie wiem, strony do YouTube'a, jeśli ktoś był na przykład muzykiem albo jakieś są wspomnienia. Natomiast w przypadku takich, no, osób znanych, no to najczęściej, jeśli rodzina jeśli ma taką wiedzę, ale najczęściej są to inicjatywy, nie wiem, lokalnych historyków, regionalistów, czy też osób, które występują jakby z taką inicjatywą i zależy im, aby na przykład też pamięć o tej osobie jako nie tylko w prywatnej, ale też jako, nie wiem, działaczu, lokalnym polityku, nie wiem, artyście jakimś, żeby też w taki sposób była zachowana.
Umie pani profesor opisać, czy ocenić, jak powszechne to już jest?
Nie potrafię podać, nie wiem, skali czy procentów, ale na kilku cmentarzach wielkopolskich, niepoznańskich, wielkopolskich się z tym spotkałam. To była inicjatywa jakby właśnie lokalnych towarzystw regionalnych. To nie jest jakaś masowa skala, to jest, nie wiem, kilka osób i tak dalej. Czasem są to takie sieci społeczne typu, nie wiem, z jakiegoś terenu, z jakiegoś obszaru, jakieś towarzystwa działają, czy poszukują, czy to są sportowcy, czy muzycy właśnie, czy artyści, czy jakieś, nie wiem, budowniczowie, czy jakieś tam znane postaci z jakiegoś tam klucza. Natomiast w przypadku osób prywatnych to widziałam kilka takich już rzeczy na poznańskich cmentarzach, widziałam też w Warszawie, wiem też od znajomych z innych miast. To jest domena jakby na razie większych miast, ale myślę, że to tak powoli
tak,
się rozejdzie.
Ja to ująłem w takim trybie czasu przyszłego, bo osobiście nie widziałem tego na żadnym cmentarzu ani grobie. A opowiadał mi to no właśnie regionalny działacz z miasta powiatowego, że to u nich będzie robione właśnie i że to najpierw będzie kwatera powstańcza, jeżeli chodzi o powstańców wielkopolskich, a potem to będzie propagowane jako taka usługa komercyjna. Jeżeli oni chcą to ocenić, czy to się przyjmie na kwaterze, że tak powiem.
No to jest też kwestia oczywiście dostawcy tej usługi, bo to funkcjonuje w internecie, ale internet no nie jest jakiś przestrzeń nie jakby jakaś nieokreślona, tylko no to jest serwer konkretnej firmy, więc to jest też kwestia, nie wiem, tak jak ze stronami internetowymi. Funkcjonuje też coś takiego w świecie informatycznym jak cmentarz strony internetowych, tak? Czyli strony, które zostały porzucone, już nieopłacone, albo niepolikwidowane, albo nieaktualizowane. Więc to też zobaczymy, na ile to się będzie utrzymywało. Ja myślę, no się będzie utrzymywało tak długo, dopóki się nie pojawi coś nowego na tej zasadzie.
Czyli już niedługo możemy być świadkami, że oto tego 1 listopada wielu ludzi z telefonami będzie pochylonych nad grobami i będą tam celować w te kody, tak?
Tak, ale też proszę zwrócić uwagę, że się pojawiła druga moda cmentarna. Zaczęło się trochę od pogrzebów, najpierw od pogrzebów, a teraz to się jakby utrwaliło, że coraz częściej i właściwie coraz powszechnie, jakby już też nikt na to nie zwraca uwagi, nie, że to jest takie coś dziwnego, pojawiają się zdjęcia i to bardzo duże zdjęcia, nie takie zdjęcia, które znamy, jakieś tak zwane porcelanki, tylko zdjęcia normalnie w ramki, czasem one są wymieniane, są sezonowe zdjęcia. Też się spotkałam z tym, że na grobach osób ktoś tam na przykład zdjęcia rodzinne też się stawia, że to się robi taki rodzaj takiej no witrynki, że ten zmarły nie ma być sam, tak? Że nie tylko my odwiedzamy osobę, nie patrzymy na nagrobek, ale patrzymy na jego twarz, ale też patrzymy na jako osobę, postać w otoczeniu rodziny czy bliskich osób.
A czy umiałaby pani wyjaśnić genezę tego zjawiska, czy tej mody?
Myślę, że jest to moda, która przyszła z kultury anglosaskiej, z tak zwanego z zachodu. Myślę, że to jest też wpływ kultury amerykańskiej, też wpływ no, seriali, filmów i takich no, mód, które się tak naprawdę, te mody już nie są lokalne, tylko moda jest globalna. I to po pierwsze, a po drugie to się też jest związane trochę z tą kulturą też, która przyszła do Polski jakby z zachodu. Czyli pogrzebów nie w trumnie, ale pogrzeby w urnie. No i wtedy, żeby coś było na tym pogrzebie, no to też się często stawia właśnie zdjęcie tej osoby. Na początku to było tak, że tylko podczas ceremonii pogrzebowej, później to się rozszerzyło, czyli w kondukcie żałobnym odprowadzenie na miejsce jakby pochówku też niesie się to zdjęcie. To zdjęcie się stawia i czasem też jest tak, że do czasu, aż się nie uprzątnie wieńców z grobu, ono stoi. Natomiast często jest tak, że się stawia nagrobek i to zdjęcie to czy inne nadal stoi.
Mm-hmm. Powiedziała pani na początku, że cmentarz jest ważny dla żywych bardziej niż dla tych zmarłych, no bo właśnie jest przestrzenią, w której chowamy tych zmarłych. Ale wiemy, że i tutaj następuje pewna rewolucja wręcz, że coraz częściej zamiast z trumną idziemy w kondukcie pogrzebowym z urną. Czy to może zmienić cmentarze?
Już zmienia. Wystarczy spojrzeć na przestrzeń chociażby poznańskich cmentarzy komunalnych, czy na Miłostowo, czy na Junikowo. Najpierw się pojawiły kolumbaria. To już było takie coś dziwnego, coś nowego jakby w krajobrazie. Potem się pojawiły coraz powszechniejsze, coraz większe pola urnowe i to się też pojawia na mniejszych cmentarzach. Także coraz częściej na cmentarzach, które są cmentarzami niekomunalnymi, tylko kościelnymi. Ale idźmy też dalej, bo też przecież i na Junikowie, na Miłostowie Warszawie są tak zwane ogrody pamięci, czyli taka przestrzeń wydzielona, do której oddzielona płotkiem, po której nie można chodzić, jest informacja, że tu spoczywają prochy, gdzie pochówki są, jakby prochy się wsypuje do dołka wykopanego w ziemi. I też często jest tak, że czyli nie ma fizycznego grobu.
I to już w ogóle jest rewolucja.
To jest już w ogóle rewolucja i to myślę, że to jest też ten kierunek. To jest też związane z, po pierwsze z różnymi możliwościami technologicznymi, też z pozwoleniem, systemem prawnym, który pozwala jakby na taki rodzaj pochówku. No i to jest znowuż, jest jakby mówiąc potocznie, jest wiele różnych możliwości i ludzie też chcą i mają prawo decydować o tym, co się stanie z ich ciałem po śmierci. Coraz więcej osób też się decyduje właśnie czy na pochówek w urnie, czy właśnie na rozsypanie. To jest związane też z kosztami, też z ekologią, z taką też świadomością ekologiczną. Też są takie jeszcze niszowe w Polsce pochówki, ale też się pojawiają, że na przykład sadza się wtedy drzewo i wtedy no też tak metaforycznie, symbolicznie, że człowiek się odradza w drzewie. Jest oferta też komercyjna na rynku takim funeralnym. Można sobie wybrać gatunek drzewa, w jakim się człowiek odrodzi. No to jest kwestia, myślę, też otwartości, dostępności, ale też tego, na ile osoby, które chowają, jakby organizują pogrzeb, są też w stanie uszanować wolę tej zmarłej osoby. No ale pogrzeb jest dla żywych, więc to jest też pytanie, na ile one są w stanie jakby uczestniczyć w tego typu ceremonii, że nie ma pochówku trumny, nie ma pochówku urny, tylko jest rozsypanie.
Mm-hmm. I tak sobie pomyślałem, słuchając teraz pani, że ten rytuał rozsypywania prochów prosto do ziemi jest jakby najbliższy temu i w proch się obrócisz.
Tak, to jest najbliższe. To jest tak naprawdę powrót też do początków grzebania, no bo już sięgając chociażby do kultur pradziejowych, te wszystkie kultury pucharów lejkowatych, dzwonowatych i tak dalej, to były pochówki urnowe, ciała były spopielone, były skremowane, więc to nie jest nic nowego.
Zmierzam też tak do pytania, czy możemy sobie wyobrazić albo inaczej, a gdyby nie było cmentarzy?
To i tak byłaby jakaś przestrzeń, jakieś miejsce, gdzie się wynosi jakby ciała zmarłych i coś się z nimi robi. Czy się wynosi poza obręb wsi, czy w jaskiniach się chowa, są tak przecież pochówki chociażby, nie wiem, z Ameryki Południowej, czy się gdzieś chowa w lesie, w torfie i tak dalej. To zawsze z ciałem coś trzeba było zrobić.
Czyli ta przestrzeń jest potrzebna, jest niezbędna, obojętnie w jakiej postaci będziemy tego zmarłego chować.
Jest potrzebna ze względów praktycznych. Pytanie, czy ta przestrzeń pozostaje przestrzenią wydzieloną i potem naznaczoną jakby symboliką. Czy to jest na zasadzie chowamy, grzebiemy i nie wiem, nie ma żadnych śladów, nie wiem, krzyży, kamienia, nagrobków, czegokolwiek. W zależności jakby no, od kultury, tak, też chowania. To właśnie te elementy materialne nadają tej przestrzeni znaczenie, że to jest wydzielone. Jak jest wydzielone, to dlaczego? To też od razu się określa jakby normy zachowań, które są akceptowalne bądź które nie są akceptowalne na danej przestrzeni.
Bo pytam, na ile ta przestrzeń, wydzielona lub nie, może właśnie wydzielona, jest potrzebna żywym. I mam w pamięci to, co znalazło się tutaj w formie cytatu w książce pani profesor, czyli Anny Weroniki Brzezińskiej i pani Małgorzaty Fabiszak, Cmentarz, Park, Podwórko, Poznańskie Przestrzenie Pamięci. Panie przytaczają sytuację w powojennym Wrocławiu. To niesamowita sytuacja, kiedy przesiedleńcy na przykład z Kresów Wschodnich tam się nagle znaleźli, a dotychczasowych Wrocławian wysiedlono. No i ci nowi nagle zostali bez swoich zmarłych w tym nowym miejscu. Jakiś dramat to jest dla człowieka.
Tak, i często też w takich rozmowach prowadzonych, czy wywiadach prowadzonych z osobami, które jakby doświadczyły jakby wysiedlenia, przesiedlenia, czy przymusowego opuszczenia i nie, też niemożności powrotu, pojawiało się też często, czy w ogóle się pojawia w takich rozmowach, że po pierwsze, że zaczęliśmy się czuć u siebie, kiedy zaczęliśmy mieć pierwsze swoje groby swoich zmarłych, a po drugie była też olbrzymia tęsknota właśnie za niemożnością odwiedzenia nie grobu, osoby. To się mówi, że nie mogłam iść odwiedzić rodziców na cmentarz albo nie mogłam, musiałam zostawić córkę na cmentarzu, tak? Czyli to jest cały czas, ten zmarły jest traktowany, nie wszędzie, ale jest traktowany jako członek rodziny i te odwiedziny to nie są odwiedziny grobu, są odwiedziny osoby, tak? Czyli to jest, no i ten przytoczony przykład z Wrocławia też pokazuje, że wyobrażam sobie, że to mówiąc najdelikatniej, była po prostu konfuzja, co tu zrobić, tak? To jest też dylemat, czy jak nasi zmarli umrą, to czy chowamy ich na tym cmentarzu, który jest u obcych z obcymi, plus do tego cała propaganda powojenna i tak dalej, czy wyznaczamy swoje miejsce i jakby my na nowo, według swojego porządku, też takiego porządku symbolicznego, organizujemy tą przestrzeń.
Mhm. Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Anna Weronika Brzezińska, etnolożka z UAM-u. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a tymczasem, jeśli dobrze widzę, Łukasz Kurzawski uszykował utwór Johna Mayera Stop This Train. Łukaszu, czy chodzi o zatrzymanie tego pociągu, który nazywamy życiem? Tak.
Sleep on this tonight. Stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can't, but honestly, won't someone stop this train? If I did laugh out on my own, stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can, but honestly, won't someone stop this train? Just begun. Had a talk with my old man. Said, help me understand. He said, turn 68. You renegotiate. Don't stop this train. Don't for a minute change the place you're in. Don't think I couldn't ever understand. I tried.
take the speed it's moving in. I know I can, 'cause now I see I'll never stop this train.
Rozmowy po zachodzie.
Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Anna Weronika Brzezińska z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Pani profesor, czy my przekraczając bramę cmentarza wchodzimy w zupełnie inną przestrzeń?
Tak, i w zupełnie inną przestrzeń symboliczną i też można powiedzieć społeczną, bo też jest bardzo duże oczekiwanie społeczne, że będziemy się zachowywać godnie w stosunku do miejsca, że pewnych rzeczy nie będziemy krzyczeć, biegać, skakać, grać głośno muzyki i tak dalej. Czyli to jest też przestrzeń, która się wymaga ciszy, spokoju, skupienia, szacunku. Często to się pojawia, kiedy rozmawiamy o cmentarzach, że, przestrzenią cmentarnym należy się szacunek, no bo zmarłym należy się szacunek. Chociaż jak teraz, zwłaszcza teraz, odwiedza się cmentarze, widać, że tam jest ruch, jest życie, wszyscy odwiedzają, dyskutują, gwarno i tak dalej. No ale generalnie tak, że ale też często jest tak, że są ludzie, którzy lubią spacerować po cmentarzach, lubią te przestrzenie ze względu na to właśnie, że jest cisza, że jest spokój, że można się wyciszyć, zwłaszcza w dużym, gwarnym mieście.
Mm-hmm. A jak pani skomentuje właśnie ten gwar przygotowań, bo to z tego wynika, że mamy teraz takie nasilone przemieszczanie się po cmentarzach tłumów ludzi, którzy właśnie grabią, zbierają, wydają sobie polecenia, komendy, ty to, ty tamto. Właściwie to są, można powiedzieć, zaaferowani tą robotą przy grobach. Czy to może być postrzegane negatywnie?
Nie, myślę, że nie. Ja bardzo lubię obserwować jakby ten gwar i też jakoś tam w tym uczestniczyć. No to jest też, są też pewne rytuały, które są, tak? To jest też cały rytuał przygotowania, jak przed każdym świętem. Niezależnie tu mówimy o święcie zmarłych, o Wielkanocy, o urodzinach, imieninach, jakichkolwiek wydarzeniach w rodzinie czy w grupie społecznej. To przygotowanie też jest formą pamiętania, no bo to, że nam się chce, że idziemy, że się umawiamy, że są ustalenia, kupujemy, nie kupujemy, kłócimy się, do kogo na obiad, czy będzie obiad, czy się spotykamy razem, czy jedziemy samochodem, czy tramwajem, kto kogo zabiera, kto robi wiązanki, czy kupujemy, jaka kolorystyka. No to też pokazuje, że to jest ważne. Gdyby nikomu na tym nie zależało, gdyby nie było żywej pamięci o tych osobach, albo nawet bym powiedziała pewnego przymusu społecznego, że może nam się nie chce, ale nie wypada tego nie zrobić, no to jest też forma takiego trochę postawienia samego siebie do pionu, że uwaga, 1 listopada, pamiętamy, idziemy, coś robimy. Nie wszyscy to robią, bo to nie ma przymusu. Są różne formy pamiętania. Niektórzy nie lubią tego gwaru, idą dużo wcześniej albo później, albo w ogóle nie potrzebują odwiedzania. W inny sposób pamiętają o swoich bliskich czy ważnych dla nich osobach. Ale ten gwar, harmider, to jest też element tego obchodzenia święta.
No tak, bo jak pani tutaj teraz tak obrazowo opowiedziała, że ta dyskusja trwa, kto kogo zabierze z cmentarza, no to ten powrót z tego porządkowania też jest częścią tego rytuału.
Tak, to jest też częścią rytuału, to są często obiady, zwłaszcza jak bierzemy pod uwagę, że nie wiem, rodzina jest duża albo rozproszona, czy na przykład jest kilka cmentarzy, mówiąc kolokwialnie, cytując moich znajomych, jest kilka cmentarzy do obskoczenia, to jest też cała logistyka. Nigdy nie zapomnę powieści mojej przyjaciółki z liceum, która nienawidziła tego święta jako nastolatka, bo trzeba było wyjechać z domu o 5 rano, bo ojciec uważał, że muszą być pierwsi, że ich znicz musi stać pierwszy na jakimś tam grobie. I to jest też rodzaj historyjki, tak jakby anegdotki rodzinnej, którą się zapewne teraz jakby dalej przekazuje. Natomiast potem obiady, spotkania, odwiedziny, wizytacje, też często jest tak, jeszcze kolejny jest taki rytuał, że na przykład idziemy wieczorem na cmentarz, żeby zobaczyć ten klimat, poczuć.
I zobaczyć łunę,
ale też zobaczyć te światełka. Jak się jeździ pomiędzy mniejszymi miejscowościami, to naprawdę czasem jak się przejeżdża wieczorem, to naprawdę no są po prostu dym jest nad cmentarzem, ale też cała przestrzeń jest rozświetlona. to ma też swój klimat, to też sprzyja, nie wiem, zadumie, przypomnieniu, ale też zobaczeniu, kto, gdzie, komu, ile zniczy postawił i zapalił.
Nawiasem mówiąc, ciekaw jestem, na ile jest pielęgnowane, bo to w pokoleniu moich dziadków na pewno to było pielęgnowane, że samego 1 listopada no, się szło do kogoś jednego, czy to na kawę, czy to nawet użyję tego sformułowania, lekko zakrapiane spotkanie.
Trzeba się było rozgrzać.
Gdzie się wspominało tych, których się dopiero co odwiedziło na cmentarzu.
Tak, to jest też taki przyczynek do tego, no takiego kolektywnego podtrzymywania, kultywowania, też bym powiedziała przeżywania tej pamięci, tej sytuacji. Do tego jeszcze bym całego hermidru dołożyła jeszcze kwestia mody cmentarnej. Tak, już się też pojawiło od jakiegoś czasu w przestrzeni internetu różne memy, które komentują, że to futro na 1 listopada, kto jak się kozaczki, pełen makijaż, paznokcie, fryzura jakby i tak dalej. Jeśli to funkcjonuje w formie memicznej, memowej, stało się takim wiralową treścią folkloru, to znaczy, że to też odgrywa, że to też jest ważnym elementem tak w naszej kulturze.
Nawiasem mówiąc, kto się wybierze tak nie od samego rana pojutrze na cmentarz, to mu to futro nie będzie potrzebne według meteorologów. To taka dygresja. Ale mam jeszcze pytanie odnośnie tego savoir vivre, powiedzmy, cmentarnego. Chociaż może to już jest nieco inna kwestia. Bo na niektórych cmentarzach mamy takie zakazy. Na bramach, na płotach. Zakaz wjazdu rowerem, zakaz wprowadzania psów. Dobre zakazy?
No, każdy cmentarz jest też przestrzenią, która ma swojego administratora. Czy jest to przestrzeń komunalna, no to też ma swojego administratora, tak? Czy jest to przestrzeń zawiadywana przez parafię, to parafia jest administratorem. No i jako właściciel też odpowiedzialny za dany teren, no może, że tak powiem, oczekiwać pewnego rodzaju zachowań. Pamiętam, no jeszcze z kilkanaście lat temu, powiedzmy 20 lat temu, trochę tak, nie wiem, na Junikowie często odwiedzając, też jeździłam rowerem, bo daleko, a szybciej, trzeba było coś przewieźć i tak dalej, że tak nie było zbytnio popularne. Potem się też pojawiły riksze na Junikowie, bo też próbowano jakieś zakazy, czy ktoś tam krzywo patrzył i tak dalej, ale pojawił się argument, że to są przecież ogromne cmentarze i jakoś dojechać, jakoś dojść trzeba. Także myślę, że to nie jest jazda rekreacyjna, to jest jazda z punktu A do punktu B w celu załatwienia jakby czegoś, więc myślę, że to już też inaczej się to pojawia. Inaczej jest na mniejszych cmentarzach, które też są przestrzeniami mniejszymi, czy na zabytkowych, gdzie no to są też zabytki, tak? Jakby zabytki tej sztuki nagrobnej też podlegają ochronie i zwyczajnie też zarządca dba też o ten element tej kultury materialnej, tak? Żeby też go nie uszkodzić.
Kiedy przedwczoraj ze znajomą rozmawiałem o tych potencjalnych właśnie takich zakazach i tak dalej, ona do mnie mówi nagle taka zdziwiona: ojej, nigdy bym nie pomyślała, że z psem nie można wejść na cmentarz. Ja zawsze wchodzę z psem. I teraz, skoro ona zawsze wchodzi z psem, to znaczy, że nikt jej stamtąd nie przegonił, nikt też nie zwrócił nawet uwagi, no bo była zaskoczona, że taki w ogóle zakaz jest możliwy. Czyli to oznacza, że może oznaczać, że ci inni bywalcy cmentarzy, będący na swoich grobach, no nie przeszkadza im ten piesek towarzyszący komuś.
Myślę, że to się też bardzo zmieniło, że co innego było, nie wiem, 20 czy tam kilkanaście lat temu, gdzie ten spacer z psem był traktowany jako rozrywka, spacer z psem, teraz też się zmieniło jakby stosunek nasz do zwierząt, że ci czworonożni przyjaciele są po prostu członkami rodziny, tak? Czasem też zwyczajnie nie ma co zrobić, nie może zostać sam, albo przyjechali, nie można zostawić psa samego w samochodzie. To jest też no, kwestia też tego, że nauczyliśmy się przez ostatnie lata sprzątać po swoich psach, bo myślę, że ten element też był brany jakby pod uwagę w tych zakazach. Więc tu myślę, że chodzi raczej kwestia tego, co my z tym psem i co my z tym rowerem na cmentarzu robimy, tak? I to jest do komunikacji, pies po prostu idzie, bo jest członkiem rodziny i po prostu idzie, tak? I jest, nie wiem, na smyczy, no by tak jest obowiązek trzymania psów na smyczy. Jeśli coś tam się wydarzy po drodze, to jest sprzątane. No to nie ma tutaj. Także myślę, że te zakazy dotyczące zwierząt też są, myślę, że to też powoli będzie odchodziło.
Mm-hmm. Tak myślę, że chyba najbardziej dokuczliwe, co może być pochodzącego od psa na cmentarzu, to właśnie zostawione to coś, ale rzeczywiście sprzątamy raczej po psach. No i ewentualnie może głośne szczekanie, ujadanie lub też, tak powiem wprost i właśnie kolokwialnie, obsikanie nagrobka na przykład, nie? No może tego.
Myślę, że tak, ale też myślę, że też na wiele osób, nie na przykład na samo 1 listopada zwyczajnie psów nie weźmie, bo jest za dużo ludzi. Więc z punktu widzenia psa to też wtedy może być wyzwanie.
Chociaż też mówię o takim codziennym funkcjonowaniu cmentarza i nas na cmentarzu. Za chwileczkę zapytam panią profesor, czy przestrzeń cmentarza jest przestrzenią sakrum, ale to po drugiej piosence Everybody's Talking, Madeleine Peyrou. Thank you.
Zachodzie.
I wracamy do rozmowy z profesor Anną Weroniką Brzezińską z UAM-u, antropolożką. Wrócę jeszcze na chwilę do tego motywu futer. Trochę może to jest taki nie najważniejszy wątek naszej rozmowy, ale on na pewno będzie w jakiś sposób grał pojutrze na cmentarzach. Bo chcę panią zapytać, czy jest jakiś, jak to się teraz modnie mówi, dress code, który obowiązuje albo powinien obowiązywać w pani ocenie?
Myślę, że to jest dress code pod tytułem, i oczywiście nie wszyscy, myślę, że to się trochę bardziej teraz jakby tak zracjonalizowało, że tak powiem, czyli z większym, no może nie luzem, to jest złe słowo, ale z takim większym, że to jest jakby idziemy, ale jakby nie przesadzajmy, ale myślę, że są też społeczności, czy powiedzmy osoby, czy rodziny, dla których to jest ważne, żeby się ubrać elegancko, że to jest, ubiorem eleganckim też podkreślamy istotność tego dnia, tego wydarzenia. To nie jest pójście z grabkami na cmentarz i tam postanie chwilę, tylko to są rzeczywiście odwiedziny, że to jest święto, że to jest wydarzenie, podobnie jak, nie wiem, na inne święta, na jakieś ważne wydarzenia, uroczystości rodzinne.
Tu mówi pani o 1 listopada, czy w ogóle o wizycie na cmentarzu?
Myślę o 1 listopadzie. Na co dzień myślę, że coś takiego nie funkcjonuje. Zwłaszcza, że na codzienne...
Nie musi funkcjonować?
Myślę, że nie, w ogóle nie funkcjonuje. Ewentualnie, jeśli to są odwiedziny typu, nie wiem, w niedzielę, na przykład po kościele idziemy przy okazji odwiedzić, no to to jest kategoria dzień jakby świąteczny, dzień wolny od pracy, czyli też możemy się ubrać bardziej elegancko, czy powiedzmy mniej tak codziennie, ale nie, że sam cmentarz narzuca pewien wygląd.
Nie narzuca.
Moim zdaniem nie.
Dobrze. A czy w takim razie to mówmy o tym świątecznym cmentarzu, o tym 1-listopadowym, czy ewentualnie zadusznym 2 listopada. Czy w tym dress code jakaś kolorystyka powinna być zakazana? Albo niedopuszczona po prostu.
Myślę, że współcześnie już jest pełna dowolność wszędzie, we wszystkim. Wszyscy mogą wszystko, ale tak sobie myślę, jak byłam małą dziewczynką i pamiętam te wyprawy na Junikowo, to był wtedy często, pamiętam śnieg pierwszego też jakby listopada, że rzeczywiście to były elegantsze i stonowane. To nie jest impreza. To jest dzień ważny dla nas, który też chcemy podkreślić powagą ubioru, ciemniejsze płaszcze. No też w ogóle, to już jest moda jesienno-zimowa zazwyczaj w ciemniejszych kolorach, ale raczej nie jest to pstrokacizna, nie są to jakieś różne kolorowe rzeczy, ale myślę też, że pora roku narzuca kolorystyka.
Panie profesor, czy przestrzeń cmentarza jest przestrzenią sakrum, świętą?
Jest. Nawet jeśli to są cmentarze komunalne, to jednak większość pochówków na cmentarzach komunalnych to są groby, że tak powiem, religijne, tak? Czyli jakby pochówek jest w obrządku religijnym, nagrobki też mają symbole związane z różnymi religiami. Nawet jak są to cmentarze, powiedzmy, nie wiem, wojenne na przykład, czyli jednak przestrzeń cmentarza pamięci jednak też, można powiedzieć, w pewien sposób zawłaszczona przez tą sferę sakrum. No to jest też może takie sakrum nie stricte kościelno-religijne, tak rozumiane, ale w ogóle jako przestrzeń wyjątkowa, jako coś związane ze śmiercią, pewien trochę temat tabu, trochę taki temat, że nie wiadomo, co tam jest, co tam się dzieje, co tam się wydarza, czyli taki duży znak zapytania. Zresztą zawsze taka przestrzeń była, też jest tak opisywana w literaturze naukowej czy popularno-naukowej. Tak? To jest też właśnie to, że pewne normy, zachowania są akceptowane, pewne nie są. To są też te mityczne, że nie wiem, w takim sformułowaniu potocznym, codziennym, że nie wiem, nie chciałbym przejść sam w nocy przez cmentarz na przykład, tak? Czyli też cała ta kultura, nie wiem, duchów, jakichś dusz zmarłych, nie wiadomo, co się może wydarzyć w tej przestrzeni.
Kiedy pani mówi, że niekoniecznie z powodów jakby religijnych jest to przestrzeń jednak wyjątkowa, to rozumiem, że przez sam fakt pochowania tam człowieka.
Tak, przez sam fakt pochowania człowieka i tego, że w naszej kulturze, w naszych jakby normach kulturowych osobom zmarłym należy się szacunek, a szacunek to jest cisza, spokój, nie przeszkadzamy, nie zachowujemy się jakoś, nie wiem, zbyt głośno.
Mhm. Bo ja się czasem zastanawiam, czy właśnie tym nie tłumaczyć takiej oto rzeczy, tym poszanowaniem, co prawda nie mówię tu o rzeczywistym grobie, ale takim raczej często symbolicznym, a mam na myśli przydrożne krzyże, czasami takie małe jakby symboliczne mogiłki. Często są tam zapalone znicze, często jakiś kwiat, wieniec, a 1 listopada to już w ogóle, to jest bardzo coraz bardziej chyba też popularne, że w miejscach tragicznych wypadków drogowych, komunikacyjnych, gdzie były ofiary śmiertelne, są te miejsca oznaczone. I to, co mnie zastanawia, to to, że te krzyże, te niby groby symboliczne, one znajdują się tak naprawdę w pasie drogowym, który ma swojego zarządcę. Chyba najwyższą kategorią dróg, przy której widziałem takie właśnie krzyże i mogiły, to są drogi krajowe, czyli te dwucyfrowe, te tam DK15, DK11, DK12. I no, wiem, że zarządcy tych dróg się z tego nie cieszą, że to tam powstaje, ale też nie usuwają tego. Tłumaczy to sobie jakimś szacunkiem, czy jednak estymą dla tego miejsca?
Myślę, że nie dla miejsca, ale dla tych żywych, którzy postawili ten krzyże, czy jakikolwiek. I najczęściej są to krzyże, taki najbardziej też rozpoznawalny tak. sposób oznaczenia.
Niekiedy udekorowane kaskiem motocyklowym,
tak,
czy innym atrybutem.
Tak, to już w ogóle jest jakby przejmujące, tak, jak się mija. No to trochę też odgrywa taką rolę ostrzeżenia, tak, jakby zdejmij nogę z gazu. Ale myślę, że to nie jest szacunek do zmarłych, no bo tego zmarłego tam nie ma, to jest tylko miejsce jego śmierci, ale myślę, że jest to raczej szacunek dla żywych, którzy to postawili, którzy to odwiedzają, którzy to pielęgnują. Ale też wiele takich krzyży, czasem ta pamięć się, myślę, bardziej przenosi na cmentarz. Myślę, że te początkowe jakby miesiące czy lata są istotne. Potem to się po prostu jakby gdzieś tam jakby ta pamięć jakby się kanalizuje, tak jakby lokuje się w rzeczywistym miejscu pochówku i czasem to tak w sposób naturalny się rozpada, zapada, a czasem rzeczywiście są usuwane.
Być może tak jak blaknie ta żałoba, można powiedzieć. Albo też czasami z powodów naturalnych, bo jeżeli rodzice stracili dorosłego syna motocyklistę, no to wiadomo, że ci rodzice kiedyś też umrą i tam już być może nie ma kto pojechać.
Tak, ale myślę też tak, że jeśli mówimy o ofiarach wypadków drogowych, to nie często jest tak, że te ofiary giną daleko od swojego domu, czyli też jakby odległość. No to jest oczywiście też, tak jak pan powiedział, naturalny element żałoby, że pewne jakby, nie wiem, częściej chodzimy na początku na cmentarz, mamy poczucie odwiedzać. To jest też taki sposób na pożegnanie się oraz na nauczenie się życia bez tej osoby, której zabrakło. Czasem nagle w tragicznych okolicznościach, tak jak właśnie ofiary wypadków drogowych.
Mhm. Wróćmy na cmentarze. Jak pani profesor by określiła ich taką funkcję czy rolę kulturową?
Kultura pamięci. To jest przede wszystkim kultura pamięci, pielęgnowanie pamięci indywidualnej, takiej osobistej, o najbliższej osobie, o takiej, no też często pamięci o osobach z takiego kręgu, powiedzmy, znajomościowo, jakby przyjacielskiego, czyli też tak jak osoba była dla mnie ważna dla życia, no to też czuję się, że dobrze, postawię przysłowiową lampkę jakby na jej grobie. Ale też taka, to się wszystko sumuje w taką no, kolektywną pamięć, czyli w ogóle w kulturę pamiętania. My jesteśmy w naszym kręgu kulturowym, ta kultura pamiętania, nie wiem, pielęgnowanie pamięci, zdjęć, wspomnień, opowieści, przypominania, a co za tym odwiedzania na cmentarzu, cały czas konsekwentnie będę mówiła, że odwiedzamy osoby, a nie groby, jesteśmy z tej kultury, że cały czas jakby pamiętamy i przez tą fizyczną obecność nagrobka osoba też jest, mamy poczucie też, że coś robimy, żeby ona cały czas funkcjonowała w naszej pamięci, ale oczywiście to nie wszyscy, to nie jest reguła, tak? Więc też są tacy, którzy na przykład nie potrzebują odwiedzin na cmentarzu, bądź wręcz mówią wprost, że dla nich chodzenie na grób to jest w ogóle albo jest za trudne, albo jest w ogóle bez sensu, w ogóle się nie czują z tym miejscem związani, w inny sposób chcą pamiętać.
Znam kilka takich osób, które nie potrzebują pójść na cmentarz, żeby pomyśleć o pochowanej tam osobie. Fizyczna obecność nagrobka. Jak pani jako etnolożka wytłumaczyłaby to, że tym tworzywem nagrobka jest kamień?
No miało to kiedyś uzasadnienia bardzo praktyczne, czyli, że tak powiem, przeciwdziałało rozgrzebaniu przez grobów, chociażby przez dzikie zwierzęta. Zwłaszcza jeśli pochówki na przykład zimą były dosyć płytkie albo z jakichś tam powodów nie można było kopać głębiej, czy grunt był jakiś grząski. Natomiast też no, kamień jako trwały. to jest też, mówimy o trwałości pamięci, krzyże drewniane, zresztą w ogóle mogiły ziemne, krzyże drewniane w tak zwanych, nie wiem, mitycznych, starych, wiejskich cmentarzykach. Ich nie ma. Zostało to, co było z żelaza i co nie zostało rozkradzione i to, co było z kamienia. Czyli też chodzi o trwałość pamiętania.
Mhm. A zwyczaj palenia zniczy?
Zwyczaj palenia zniczy to jest w ogóle zwyczaj jeszcze przedchrześcijański, to jest w ogóle związane z symboliką światła, ponieważ...
Nie ognia, światła.
Światło ma rozświetlać mrok, natomiast pamiętamy, że te przedchrześcijańskie jeszcze obrzędy ku czci zmarłych, palenie ognia, było związane z tym, że dusze zmarłych w tym dniu miały wrócić do domu i ten miały się kierować na światełko, które jest zapalone w ich intencji czy przez ich najbliższych i te dusze wtedy, żeby trafiły do własnego domu, ponieważ obrzędy zaduszne to było spotkania żywych ze zmarłymi. Coś, co też zostało w kulturze prawosławnej, czy w ogóle tych obrządku wschodnim, że idzie się na cmentarz z jedzeniem, z piciem, często są talerze, kubeczki, widelczyki i tak dalej. To jest uczta z duszami swoich przodków.
Dzisiaj chyba bardziej postrzegamy zapalenie znicza jako taki dowód naszej pamięci.
Tak, to się przekształciło przez te szereg lat, tak? Te zwyczaje transformowały, że to jest jakby dowód pamięci, światełko, jako żywy płomień. To się nawet nie światło, często się mówi, że to jest żywy płomień, czyli to pokazuje, że ta pamięć jest cały czas żywa i żywotna, cały czas pamiętamy o sobie.
I czy ma znaczenie, czy my zapalimy znicz jednodobowy czy tygodniowy?
Nie ma znaczenia. No to jest też związane z komercjalizacją tego. Czyli no, jak w każdej innej sferze życia są różne rozwiązania, także technologiczne, z których korzystamy.
No tak, człowiek staje przed ladą i sobie mówi, dołożę 2 złote i będzie płonął 2 dni dłużej.
Dokładnie.
Na tym to polega. No tak, proszę państwa, na cmentarze udadzą się, nie wiem, chciałem powiedzieć wszyscy, prawie wszyscy chyba pojutrze, każdy ma kogoś zmarłego. I tak sobie myślę, czy ten zwyczaj się mocno skomercjalizował, tego udawania się na cmentarz w tych dniach?
Może nie zwyczaj się skomercjalizował, ale poszczególne elementy tego zwyczaju, bo kultura pamięci to jest jedno, a potem to, jakich my potrzebujemy przedmiotów, żeby to wszystko jakby, żeby to też wyglądało, żeby to jakoś jakby oporządzić. Ale to dotyczy naszej codzienności w ogóle i to dotyczy różnych świąt wszystkich. Wiemy, co nas za chwilę czeka, jaka muzyka będzie leciała w sklepach i z jakim rodzajem estetyki będziemy się teraz spotykać.
Być może już zaraz po 1-2 listopada.
To już się zaczęło, ale myślę, że to teraz jednak w ofercie dużych sklepów dominują znicze, za chwilę one ustąpią miejsca czemuś jakby innemu. Więc to jest w ogóle generalnie dotyczy, że to jest jakby może nie komercjalizacja, ale też jakby obudowanie wielością przedmiotów, tak, które są oferowane po to, abyśmy my ten zwyczaj mogli ubogacić albo zmienić, albo coś innowacyjnego wprowadzić.
Jedno jest pewne, tak jak panie też napisały w swojej książce, cmentarze więcej mówią o żywych niż o umarłych.
Dokładnie.
Dziękuję za rozmowę. Profesor Anna Weronika Brzezińska, antropolożka z UAM, była naszym gościem w tej dzisiejszej wieczornej godzinie.
Bardzo dziękuję.
A my zakończymy naszą audycję piosenką Kurta Ellinga, Golden Lady. Dziękujemy też realizatorowi Łukaszowi Kurzawskiemu, który te piękne, nastrojowe melodie do tej naszej audycji dzisiaj wybrał. Dziękujemy Łukaszu. A dobranoc, mówi też państwu Rafał Regulski. Do usłyszenia. Take me right away. See the heaven.
in your eyes is not so far. 'Cause I'm not afraid to try and go with, to know a love and beauty never known before. I'll leave it up to you to show it. And golden lady, I'd like to go there. Golden lady, I'd like to go there. Please take me right away. Looking at your hands, hands can understand. Sunshine made the flower grow into a love that's slowly blooming. And it's so clear to me that here's a dream come true. There's no way that I'll be losing. And golden lady, golden lady, I'd like to.
Po zachodzie.